Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie porozmawiamy o Andrzeju Poczobucie, liderze polskiej mniejszości, który został skazany przez białoruski reżim na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. A o czym dziś jeszcze w programie? Wojna na Ukrainie, wspierana przez władze w Mińsku, wciąż trwa.
Rosja kontroluje wszystko na Białorusi i za to nie płaci.
Nielegalni migranci nie ustają w próbach przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.
Służby białoruskie podwożą nielegalnych migrantów pod granicę.
Polacy z Białorusi zorganizowali w Białymstoku akcję solidarności z Andrzejem Poczobutem w dniu jego skazania.
Andrzej dostał 8 lat, jest kolejnym więźniem politycznym z olbrzymią karą, z olbrzymim wyrokiem.
Dzieciństwa praca, moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
8 lutego 2023 roku dyktatorski reżim Aleksandra Łukaszenki za pośrednictwem tzw. sędziego Dmitrija Bubieńczyka bezpodstawnie skazał lidera polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Oskarżonego o wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi oraz o podżeganie do nienawiści dziennikarzy aresztowano w marcu 2021 roku po rewizji w jego mieszkaniu. Cały ten czas przebywał za kratami łukaszenkowskiego więzienia. Białoruski dyktator postanowił ukarać Polaka za głoszenie prawdy i działania na rzecz zachowania polskiej historii, kultury i języka w kraju. Andrzej Poczobut, mając możliwość wyjść na wolność, przyznając się do winy i prosząc o ułaskawienie Aleksandra Łukaszenkę, nie ugiął się przed władzami. Jest godnym spadkobiercą polskich bohaterów, czyją historię starał się zachować, twierdzi dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Chlebowicz.
Wydaje się, że to jest niemożliwe, że historia nie powtarza się, że nie wraca rzeka, która płynie, nie może wrócić w to samo miejsce, a tymczasem wróciła i te oskarżenia kompletnie są oczywiście wyssane z palca, jest to czysta propaganda. Andrzej Poczobut jest, można powiedzieć, nie tylko świadkiem historii, ale w jakimś stopniu męczennikiem tej historii, polskiej wielkiej i chwalebnej.
Proces Andrzeja Poczobuta trwał od 16 stycznia za zamkniętymi drzwiami. Organizacje praw człowieka uznają działacza za więźnia politycznego, których na Białorusi jest obecnie ponad 1500. Po ogłoszeniu wyroku polskie władze oraz społeczność międzynarodowa zaapelowała o uwolnienie dziennikarza oraz o zaprzestanie ścigania przedstawicieli polskiej mniejszości na Białorusi. Działania dyktatorskiego reżimu zostały jednocześnie potępione m.in. przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, premiera Mateusza Morawieckiego, szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota i innych polskich polityków. Prawie rok trwa rozpoczęta przez Kreml wojna na Ukrainie. Agresor nadal niszczy infrastrukturę energetyczną broniącego się państwa. Pociski często trafiają w obiekty cywilne, bloki mieszkalne, szkoły, szpitale oraz centra handlowe. Niewinni ludzie giną codziennie. Strategia Putina polega na tym, żeby złamać duch Ukraińców, którzy nie zamierzają się poddawać i godnie stawiają opór najeźdźcy. Najcięższe walki trwają na wschodzie kraju, gdzie Rosjanie ponoszą ogromne straty w ludziach i sprzęcie. By uzupełnić szeregi, Kreml wysyła na front więźniów, skuszonych perspektywą ułaskawienia. Liczba zabitych rosyjskich żołnierzy przekroczyła już 130 tysięcy. Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę agresja jest wspierana przez Aleksandra Łukaszenkę. Manewry wojska białoruskiego odbywają się wspólnie z rosyjskimi oddziałami. Armia Putina także wykorzystuje terytorium kraju do przerzutu sprzętu, przegrupowania wojsk, a także do ataków na sąsiednie państwo. Obecnie Białoruś jest bazą wojskową Kremla, uważa dziennikarz telewizji Biełsat Zmicier Mickiewicz.
Łukaszenka jest na takim samym poziomie jak jakiś Kadyrow, który odpowiada tylko i wyłącznie za politykę wewnętrzną, ale nie ma żadnej niepodległości w decyzjach zewnętrznych i w decyzjach bezpieczeniowych. I to znaczy już Rosja więcej nie potrzebuje, bo co jest najważniejsze, że Rosja kontroluje wszystko na Białorusi i za to nie płaci. I to jest najważniejszym celem Putina, żeby kontrolować, żeby wszędzie mieć swoich ludzi, żeby mieć wszędzie swoje wpływy i jeszcze najlepiej za to nie płacić.
O zaangażowaniu Aleksandra Łukaszenki w rosyjską agresję świadczy też fakt przekazania przez Putina systemów rakietowych Iskander. Nie wiadomo, ile wyrzutni, a przede wszystkim ile rakiet trafiło już do armii białoruskiej. Oznacza to jednak, że na przykład terytorium Polski znalazło się w zasięgu rakiet białoruskiego dyktatora. Na granicy polsko-białoruskiej obecnie jest dużo spokojniej niż półtora roku temu. Jednak migranci z różnych krajów, mniejszymi grupami, cały czas próbują nielegalnie dostać się na teren Unii Europejskiej. Od początku 2023 roku polsko-białoruską granicę próbowali nielegalnie pokonać migranci pochodzący z 23 krajów, m.in. takich jak Egipt, Syria, Iran, Afganistan, Sudan czy Maroko. Tylko w styczniu około 1000 osób próbowało przedrzeć się na teren Unii Europejskiej. W tym roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 50 osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. Koordynację takich kurierów, a także migrantów dokonują białoruskie służby, które czynnie wspierają nielegalny ruch na granicy polsko-białoruskiej, twierdzi rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska.
Z tego co obserwujemy, ale z tego też co mówią nam sami zatrzymywani cudzoziemcy, służby białoruskie podwożą nielegalnych migrantów pod granicę. I to nie tylko podwożą z tych terenów przygranicznych, ale uczestniczą w tym procederze od samego Mińska. Proszę pamiętać, że też w tą strefę przy granicy polskiej nie mogą dostać się osoby postronne, tylko osoby, którym służby białoruskie pozwolą wejść przy linii granicy, mogą się tam dostać.
Odpowiedzią na trwającą od połowy 2021 roku presję migracyjną, organizowaną przez reżim łukaszenkowski, stała się decyzja o wybudowaniu bariery na granicy polsko-białoruskiej. Ogrodzenie fizyczne Ukraine, czyli 5,5-metrowy płot ze stalowych przęseł, zwieńczony drutem żyletykowym, stoi na 186 km. Wkrótce ma być ukończona także zapora elektroniczna. Docelowo ma zabezpieczyć około 206 km. Będzie wyposażona w około 3000 kamer dziennonocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych. Szanowni słuchacze, informujemy, że od 10 lutego bieżącego roku od godziny 12 zostanie zamknięty ruch na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach. O tej decyzji poinformował minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, tłumacząc, że zapadła ona z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa. Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
В день оглашения выроку Анджея Почабута в Białymstoku отбылась спонтанная акция солидарности с увенчанным лидером Związku Polaków на Беларуси. Взяли в ней удел поляцы, которым удалось утечь от репрессий диктаторского режима, а также представители белорусской диаспоры места. Та акция есть протестом противку несправедливому сказанию нашего родака, мови презес подляскего отделу Стоварешения Вспольнота Польска Анна Кетлинска.
Споткалишмы się tutaj po to, żeby wspomnieć Andrzeja Poczobuta jako człowieka niezłomnego, człowieka prawego, który staje się symbolem osoby skazanej za to, że bliska jest mu prawda, wolność i przede wszystkim polskość. Polski język, polska kultura, polskie dziedzictwo. W spotkaniu brała udział białoruska diaspora Białegostoku. Spotkaliśmy się z mieszkańcami Białegostoku. W szeregach osób solidaryzujących się byli przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi. I w takim polsko-białoruskim połączeniu dopominamy się o wolność dla Andrzeja Poczobuta i wszystkich więźniów politycznych, bo to, co ważne w życiu każdego człowieka, to wolność i przekonanie o tym, że człowiek ma swobodę myślenia i swobodę stanowienia o sobie. I Andrzej Poczobut jest człowiekiem, który o tę wolność walczy.
Smutny dzień dla nas wszystkich.
Marek Zeniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi.
Trudno coś w ogóle powiedzieć, po prostu jest rozpacz, wielkie rozczarowanie, chociaż i tak wszyscy rozumiemy, jaki kraj Białoruś jest dzisiaj, że trudno liczyć tam na sprawiedliwość i w ogóle na jakieś zasady, na jakieś prawo, ale człowiek jest taką istotą, że zawsze ma nadzieję i ma nadzieję do ostatniego. No niestety reżim nie oszczędza ludzi, nie dba o ludzi, jednakowy jest dla wszystkich. Także Andrzej dostał 8 lat, jest kolejnym więźniem politycznym z olbrzymią karą, z olbrzymim wyrokiem. My wszyscy jesteśmy oburzeni, całkowicie nie zgadzamy się z tą decyzją. Też byli ludzie w Grodnie, nie zważając na wszystko, około 20-30 osób przyszło pod sąd. Niestety na salę nikogo nie wpuścili. Na salę wpuścili tylko rodzinę Andrzeja, a reszta to byli milicjanci. Ubrani w cywilu, siedzieli i przedstawiali się po chamsku, że oni są rodziną. Także nikt z naszych kolegów z Grodna nie dał rady zobaczyć Andrzeja. Było bardzo dużo milicji, 3 autobusy. Na każdą osobę, która przyszła na sąd Andrzeja, było po 2-3 milicjanty. Także tak wygląda sytuacja na Białorusi i taka panuje atmosfera. No ale my tutaj możemy się zebrać, możemy otwarcie powiedzieć o tym wszystkim, opowiedzieć. No i to jest naszym zadaniem. I przyszliśmy tutaj dzisiaj, będziemy przychodzić i dalej. I dopóki będą więźniowie polityczni, to ja liczę, że jest nasz święty obowiązek.
Cóż, wrogami Łukaszenki okazują się wszyscy żywi i martwi Polacy. Pomijając już oczywiście kwestię prześladowań wszystkich obywateli białoruskich.
Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Polacy zamieszkali na Białorusi, którzy są integralną częścią tamtego państwa i społeczeństwa, bo mieszkają tam od wieków, stali się łowną zwierzyną dla Aleksandra Łukaszenki. Reżim po prostu chce się pozbyć ludzi dobrych, bohaterskich, ludzi, którzy są autentycznymi przywódcami swojego środowiska, wspaniałych obywateli Białorusi i wielkich Polaków. I tylko dlatego trzyma ich w więzieniach. Nie ma przecież im tak naprawdę nic do zarzucenia, bo żadnych przestępstw nie popełnili. Chcę ich tylko prześladować. Staramy się ze wszechmiar wywierać presję na władze białoruskie. Ciągle mamy nadzieję na to, że Andrzej Poczobut i Angelika Borys będą mogli być ze swoimi bliskimi.
Wszyscy się spodziewaliśmy wyroku, chociaż tak w tyle głowy miałam nadzieję na to, że jednak nie, że sąd orzeknie, że Andrzej zostaje uniewinniony, bo tak naprawdę o co jest oskarżony? O to, że walczył o język polski, o to, że dopominał się o pamięć, o polskiej historii, pamięć o żołnierzach Armii Krajowej, żołnierzach Wojska Polskiego, o to, że był dziennikarzem, który wiedział, że trzeba mówić prawdę i trzeba mówić i komentować to, co komentowania wymaga. Ja Andrzeja Poczobuta znam od lat i on był takim przewodnikiem moim po Grodnie. Dzięki niemu poznałam historię związaną z Grodnem, z mieszkańcami Grodna. No, dla mnie wyrok to jest takie niesamowicie bolesne wydarzenie. Zwłaszcza, że mam przed oczyma bliskich Andrzeja Poczobuta, którzy przez 2 lata nie mogli się spotkać, nie mogli porozmawiać. Wyobrażam sobie, co dzisiaj czuli na tej sali sądowej, kiedy Andrzeja widzieli w klatce i w dalszym ciągu żona nie mogła go uścisnąć, nie mógł podbiec do niego syn, przytulić się do ojca i zanosi się na to, że chłopiec jeszcze przez dobrych parę lat nie przytuli się do ojca. I to jest takie z punktu widzenia człowieka niesamowicie smutne, a to, co się dzieje z Andrzejem Poczobutem, jest bardzo nieludzkie.
Thank you.
Już za chwilę w programie Z nadniemnej Berezyny historyk Igor Mielnikow będzie kontynuował opowieść o francuskiej pomocy dla polskich fortyfikatorów. Będziemy także poznawać biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego pseudonim Ragnar. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski opowie o zespole Turbo oraz jego największym przeboju – dorosłe dzieci. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opowieści historyczne.
W marcu 1938 roku na stażu we Francji znajdowali się polscy oficerowie major artylerii Pecz i major łączności Śliwowski. Obecnie zostałem zawiadomiony przez tych oficerów, że władze francuskie zgodzili się na staż dwutygodniowy, tyle ile żądał polski atasze wojskowy w Paryżu. Z tego jeden tydzień pobytu w Paryżu, a drugi tydzień w terenie. Ponieważ w tak krótkim czasie oficerowie nasi nie są w stanie wypełnić postawionego im zadania, proszę pana pułkownika o wyjednanie u władz francuskich zgody na przedłużenie stażu dla majora Petrza i majora Śliwowskiego do 4 tygodni. Tym bardziej, że jak oświadczy przy meldowaniu się szef oddziału 2 francuskiego sztabu głównego, jest to ostatnia okazja podobnego stażu, który powinien zaspokoić nasze zainteresowanie na dłuższy przeciąg czasu. Zostało zaznaczone w piśmie podpułkownika Demela, napisanego z ramienia pierwszego oficera sztabu inspektora armii generała broni Sosunkowskiego. Później w jednym z listów generał Sosunkowski napisał: wykorzystanie doświadczeń francuskich w sensie zastosowania ich przy rozbudowie fortyfikacji poleskich względnie przeprowadzeniem studiów nad technicznymi zagadnieniami w granicach naszych potrzeb i możliwości finansowych uważam za rzecz pilną i konieczną w zakresie pierwsze. Zapewnienia w załodze fortyfikacji rozmieszczenia w izbach bojowych, kopułach, względnie dzwonach pełnego bezpieczeństwa przed działaniem ognia piechoty, pocisków artyleryjskich i gazów bojowych przez zastosowanie bloków stalowych we wszystkich otworach szczelnic, kopuł i dzwonów przeznaczonych dla broni maszynowej i działek przeciwpancernych przez zaopatrzenie szczelin celowniczych broni maszynowej i przeciwpancernej w episkopy przez zastosowanie episkopów w otworach obserwacyjnych dzwonów i kopuł. Zapewnienie obserwatorom artyleryjskim możliwości pomiaru kątów poziomych przyrządem obserwacyjno-mierniczym przez zastosowanie w dzwonach obserwacyjnych artyleryjskich peryskopów. Trzecie. Zabezpieczenie strzelnic tradytorów artyleryjskich przed działaniem odłamków pocisków artyleryjskich i gazów bojowych przez zastosowanie pancerzy, jak we francuskich tradytorach artyleryjskich wzór 1932. 4. Powiększenie sektora strzelnicy tradytora artyleryjskiego z 20 stopni na 45 przez zastosowanie loża specjalnego dla działa przez wysunięcie osi obrotowej platformy działa do przodu. 5. Powiększenie zapasu amunicji w tradytorach artyleryjskich z 10 do 15 nabojów na działo ze względu na trudne jej uzupełnienie podczas trwania ognia ciągłego artyleryjskiego nieprzyjaciela. Przez odpowiednie powiększenie magazynu amunicyjnego w schronie, przez zdobycie miejsca w izbie bojowej po zastosowaniu loża specjalnego dla działa. 6. Rozwiązanie kwestii łączności wewnątrz schronów artyleryjskich, możliwości porozumienia się dowódcy tradytora artyleryjskiego względnie dowódcy wieży artyleryjskiej umieszczonej w dzwonie obserwacyjnym ze swymi izbami bojowymi podczas strzelania. Wobec braku spostrzeżeń w tej dziedzinie należałoby wykorzystać doświadczenie marynarki wojennej, nadto przeprowadzić próby działania kasku telefonicznego i telefleksu. 7. Jakokolwiek zagadnienie sposobu wskazywania celów i obserwacji ognia artyleryjskiego przy zastosowaniu specjalnych planów nie będzie miało miejsca w płaskim terenie poleskim. Niemniej jednak wskazanym by było, aby sprawa ta zainteresowała szefa Departamentu Artylerii, czyli dowódcy dionu pomiarów artyleryjskich. Major Śliwowski w trakcie stażu główną uwagę zwrócił na doświadczenie francuskich fortyfikatorów w dziedzinie łączności i perspektywach zastosowania sprzętu łączności w polskich stronach bojowych na Polesiu. Z szeregu aktualnych zagadnień łączności w fortyfikacjach wyłaniają się następne. Pierwsze. Budowa linii kablowych. Głębokość zakopania kabla w terenie otwartym i więcej zagrożonym przez nieprzyjaciela winna wynosić nie mniej niż 3 metry, wszędzie tam, gdzie warunki terenowe na taką głębokość zakopania pozwalają. Tam zaś, gdzie teren sprawia trudności w osiągnięciu tej głębokości, należałoby zabezpieczyć kabel dodatkowymi sposobami, np. przekrywaniem kabla płytkami żelbetonowymi. 2. Rokad kablowych podziemnych nie przybliżać zbytnio do przedniego zarysu pozycji. 3. Na ważniejszych rozgałęzieniach przebiegów kabla w terenie stosować studzienki kablowe podziemne. Ponieważ zaś, o ile mi wiadomo, nie mamy do tej pory odpowiedniego własnego rozwiązania typu takiej studzienki dla celów łączności fortyfikacyjnej, przyjąć by można do czasu własnego opracowania typ studzienki francuskiej, opisany w wymienionym opracowaniu. Ciąg dalszy nastąpi.
Świat cały
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie z nadniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragner, legendarnym dowódcy Armii Krajowej, działającej na ziemiach współczesnej Białorusi. Oprócz wymienionych w poprzednim programie oddziałów o charakterze partyzanckim, podporucznik Ragner zorganizował na podległym sobie terenie szereg stacjonarnych placówek samoobrony, obejmujących obok żołnierzy Armii Krajowej często także ludność niezorganizowaną. Mieszkańcy poszczególnych wiosek otrzymali trochę broni, która pozwalała im na ochronę własnych domostw przed grabieżą band, grup przetrwania i partyzantki radzieckiej w okresach, w których nie stacjonowały tam pododdziału 4 batalionu. Stałymi miejscami postoju oddziałów Ragnera były wioski Niecieć, Cacki, Toboła, Stankiewicze, Klukowicze czy też folwarki Dzitryki i Czechowszczyzna. Część oddziałów broniących linii Niemna kwaterowała w nadniemeńskich wioskach Szawdzinie, Piskowce, Mociewicze, Zblany, Honczary, Ogrodniki oraz Hancewicze. Od stycznia 1944 roku garnizon Armii Krajowej w sile kompanii ulokowano w Filanowcach, koło Dokudowa. Stale wzmacniany obóz warowny w Filanowcach bronił bolszewikom zza Niemna przejścia przez błoto dokudowskie w głąb powiatu lickiego. Po ewakuacji przez Niemców pasterunku żandarmerii z Bielicy, co miało miejsce w końcu kwietnia 1944 roku, miejscowość ta została zajęta przez oddziały 4 batalionu 77 pułku piechoty Armii Krajowej. Zakwaterowano w opuszczonych przez Niemców bunkrach załogę w sile kompanii, a także ulokowano w miasteczku szpital polowy. Jak już wspominaliśmy wcześniej, na obszarach objętych działalnością zgrupowania Południe, gospodarzem terenu był dowódca 4 batalionu podporucznik Ragner. Nie wolno było tu podejmować działań bez jego wiedzy i zgody, gdy zimą 1943-1944 roku patrol uderzeniowych batalionów kadrowych na rozkaz swego dowództwa zlikwidował byłego sowieckiego współpracownika w Koniuszanach, podporucznik Ragner okazał wielkie niezadowolenie, gdyż nie uważał owego człowieka za jednostkę szkodliwą. Likwidacje konfidentów niemieckich oraz agentury wywiadu sowieckiej partyzantki prowadziły na tym terenie żandarmeria 4 batalionu, pluton specjalny tej jednostki oraz pluton żandarmerii przy sztabie Kotwicza. Kwatermieszczostwo batalionu Ragnera, kierowane przez plutonowego Stanisława Tobotę ojca, w porozumieniu z placówkami terenowymi organizowało wyżywienie dla oddziałów Armii Krajowej, które znalazły się na tym obszarze. Gromadziło też umundurowanie i wszelkie wyposażenie dla 4 batalionu. Wszelkie sprawy wiążące się ze stosunkami z ludnością cywilną tego regionu prowadził komisarz do spraw cywilnych, podchorąży Piotr Bartosz Ryczel. Jego zastępcą była Wanda Bukowska, Biała Wanda. Komisarz miał aparat wykonawczy, załatwiający sprawy gospodarcze z ludnością. Współdziałał w tym zakresie z kwatermistrzostwem batalionu. Sprawy prawne ludności prowadziła posiadająca wykształcenie prawnicze Biała Wanda. Kierowała sądem rozpatrującym sprawy zgłaszane przez ludność. Szpital polowy batalionu Ragnera, obsługujący także rannych z innych oddziałów zgrupowania Południe, ulokowany był kolejno w Niecieczy, Bielicy i Cackach. Kierował nim dr Bronisław Oszmian, pseudonim Demon. Wraz z nim pracowała dr Maria Meyer, pseudonim Musia. Siostrą operacyjną była Izabela Jasińska, Marianna. Po wybuchu epidemii tyfusu w lutym-marcu 1944 roku zorganizowano także szpital zakaźny, prowadzony m.in. przez siostry Kalidową Martę i Antoninę. Łączność na terenach objętych działalnością zgrupowania Południe zapewniała sieć łączniczek, podporządkowana dowódcy 4 batalionu. Kierowała nią Małgorzata Kowrygo. Dowodzony przez podchorążego Brzuskę, pluton łączności zapewniał funkcjonowanie łączności telefonicznej pomiędzy sztabem 4 batalionu i wioskami, w których kwaterowały poszczególne kompanie. Materiał na budowę własnych linii telefonicznych uzyskano z demontażu fragmentów linii łączącej Nowogródek i Lidę. Centrala ulokowana została na skraju Bielicy. Pierwszy odcinek łączący Bielicy z Niecieczą oddano do użytku w pierwszej połowie kwietnia 1944 roku. Pluton saperski batalionu w ramach prowadzonych zajęć zaminował drogi wiodące w rejon zakwaterowania 4 batalionu 77 pułku piechoty. Ponieważ niektóre mosty, jak na przykład na Lebiodzie i Dzitwie, zostały zniszczone przez oddziały Armii Krajowej jeszcze w 1943 roku, dostęp do miejsc postoju był dość ograniczony, zwłaszcza w okresie zimowo-wiosennych roztopów. Na dziś kończymy opowieść o Czesławie Zajączkowskim i działalności polskich żołnierzy przeciwko okupantom sowieckim i niemieckim. Żeby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do słuchania programu z nadniemnej Berezyny za tydzień.
nigdy nie błądzi, kapitał najkrótszą drogę zna. Żeby najszybciej, oby najłatwiej przelać na konto dolara. Dolar nie słucha pustego brzucha, nie będzie słuchał ścinanych drzew. Kiedy na koncie jest posucha, sprzedaje broń, a kupuje krew. Rządzi, nigdy nie błądzi, kapitał najkrótszą drogę zna. Żeby najszybciej, oby najłatwiej przelać na konto dolara. Dolar nie słucha pustego brzucha, nie będzie słuchał ścinanych drzew. Kiedy na koncie jest posucha, sprzedaje broń, a kupuje krew.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Turbo oraz jego największym przeboju Dorosłe Dzieci. Turbo to heavy metalowa grupa, powstała w Poznaniu na początku 1980 roku, która już od ponad 40 lat aktywnie udziela się na scenie. Jej założycielem jest basista Henryk Tomczak. Pierwszy skład tworzyli gitarzysta Wojciech Hoffman, perkusista Wojciech Anioła oraz wokalista Wojciech Sowula. W takiej formie zespół nagrał hardrockowy singiel z utworami W środku tej ciszy i Byłem z tobą tyle lat. W listopadzie 1980 roku za mikrofonem stanął Piotr Krystek. Grupa nagrywała nowe utwory, które dość często gościły na falach radiowych. Wkrótce w zespole doszło do licznych zmian w składzie. Odszedł założyciel Henryk Tomczak, którego miejsce zajął 16-letni Piotr Przybylski. Drugim gitarzystą został Andrzej Łysów, grający wcześniej w zespole Kredyt, a nowym wokalistą został Grzegorz Kupczyk. W 1983 roku ukazała się pierwsza płyta zespołu Dorosłe Dzieci. Muzyka zawarta na tym krążku to mieszanina ostrego hard rocka i brytyjskiego heavy metalu spod znaku Iron Maiden. Z tego albumu pochodzi największy przebój zespołu, tytułowe Dorosłe Dzieci. Po nagraniu płyty grupa dużo koncertowała, m.in. na festiwalach Rokowisko w Łodzi i słynnym Jarocinie. Mimo sporego sukcesu doszło do kolejnych zmian w składzie. Na stanowisku perkusisty pojawili się kolejno Marek Olszak, Ryszard Oleksy i Przemysław Pachl. Ostatecznie perkusistą grupy został Alan Sors. Z zespołu odszedł też Piotr Przybylski, a nowym basistą został Bogusz Rutkiewicz. Kłopoty ze składem nie były wówczas jedynymi problemami Turbo. Po sukcesie przeboju Dorosłe Dzieci, wytwórnia zaczęła naciskać na zespół, żeby złagodził swoje brzmienie i nagrywał bardziej chwytliwe kompozycje. W wyniku tych nacisków w 1985 roku grupa nagrała kompromisową płytę zatytułowaną Smak Ciszy. Album jest o wiele łagodniejszy od poprzedniej płyty, jednakże ciężkie brzmienie instrumentów, nawiązujące do kompozycji Iron Maiden i wokal Grzegorza Kupczyka nie pozostawiają wątpliwości, że mamy do czynienia z zespołem metalowym. Na rewersie koperty płyty umieszczono nawet specjalną dedykację dla brytyjskiej grupy Iron Maiden. Płyta odniosła spory sukces, na listach królowały utwory Smak Ciszy i Jaki był ten dzień. W 1986 roku ukazała się kolejna płyta zatytułowana Kawaleria Szatana, która wpisała się w kanon najlepszych polskich heavy metalowych płyt wszechczasów oraz jest uznawana za największe osiągnięcie grupy. Po tym sukcesie zespół nawiązał współpracę z wytwórnią Metal Mind Productions, czego efektem były występy na festiwalu Metalmania. Przebój Dorosłe Dzieci z pierwszej płyty okazał się kartą przetargową, pozwalającą zespołowi zaznać sławy oraz kariery z prawdziwego zdarzenia. Otworzył też drogę do nagrania długogrającej płyty, co w tamtych czasach nie było takie proste. Początki kompozycji sięgają już 1980 roku, kiedy to lider Turbo, Wojciech Hoffman, podczas ćwiczeń napisał gitarowy ryf i stwierdził, że nie da się go dobrze zestawić z głosem ówczesnego wokalisty i lepiej będzie go odłożyć na później. Zmiana wokalisty na Grzegorza Kupczyka sprawiła, że praca nad piosenką wróciła na odpowiednie tory. Utwór dołączył do scenicznego repertuaru Turbo w marcu 1982 roku wraz z pojawieniem się nowego składu. Studyjną wersję zarejestrowano w lipcu tego samego roku, a miesiąc później dorosłe dzieci prezentowane były na falach radiowych w całej Polsce. Tekst piosenki to najważniejsza warstwa dorosłych dzieci, która również wpłynęła na długość utworu. Hoffman współpracował wówczas z dziennikarzem radiowym Andrzejem Sobczakiem. Czas powstawania tekstu dla autora był czasem szczególnym, gdyż w jego życiu działo się naprawdę wiele. Problemy zawodowe oraz wypadek samochodowy być może były czynnikami powodującymi tekściarską passę Sobczaka. To właśnie w tym trudnym czasie napisał słowa do dwóch wielkich hitów polskiego rocka. Jednym z nich był Przeżyj to sam Lombardu, a drugim omawiany przebój zespołu Turbo. Przed Państwem dorosłe dzieci.
Oh,
nadniemna i berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z nadniemna na uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Jak ja nienawidzę twojej generacji, twoja generacja chora od przemocy, twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Jak ja nienawidzę twojej generacji, zwykła nienawiść, ty mi wam zdyni, młodzi policjanci, młodzi kibice, kretyni kontra kretyni. Rok już umarł, rok jest martwy stary, po co kończysz to piwo, masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieju, przypadek czy przepaść, hej, twój Bóg. Miejsca na każdej mapie, nie znajdę tu szczęścia, nie szukam wady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla, dziewczyny na autostrady. Za dużo się modlisz, dużo czytasz wierszy, na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy, hej, to chyba śni ci się życie. Rok to umarł, rok jest martwy stary, po co kończysz to piwo, masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść, hej, twój Bóg, dziwny twór, odtwarzasz tu monstrum z cybernetycznego nieba. No, nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy moja pycha, sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rok już umarł, rok jest martwy stary, po co kończysz to piwo, masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieł, przy